Jestem ogromnie wdzięczny za zaproszenie na to sympozjum. Przepraszam, że nie biorę udziału w całości. Na pewno na tym dużo straciłem, ale niestety bycie proboszczem uniemożliwia pobyt dłuższy niż właśnie bycie dzisiaj na tym krótkim spotkaniu przedpołudniowym. Temat ja jeszcze zawęziłem, mianowicie święty Józef w przepowiadaniu. Dlaczego? Radziłem się katechetów. Czy coś na ten temat można od nich uzyskać? Okazuje się, że nie ma jakichś specjalnych jednostek katechetycznych dotyczących świętego Józefa. Jeżeli są, to one są omawiane czy z okazji na przykład Bożego Narodzenia, tajemnicy wcielenia, przy okazji, kiedy jest mowa o Matce Bożej. Natomiast widocznie w katechezie jakoś w szczególny sposób ten temat nie występuje. W tak dostojnym gronie liturgistów polskich nie muszę czynić wstępów wyjaśniających, czym jest przepowiadanie kościelne, jaka jest jego natura, jego rola w życiu Kościoła. Nie ma potrzeby omawiania zagadnień związanych z organicznym związkiem przepowiadania i liturgii. Tak jak to czyni cały program tego sympozjum, korzystając z dobrze znanych teologicznych zasad głoszenia Słowa Bożego w ramach sprawowanej liturgii, trzeba będzie przyjrzeć się świętemu Józefowi we współczesnym przepowiadaniu. Okazuje się, że nie jest to wcale takie proste. W polskiej bibliografii homiletycznej 1945-2005 nie znalazłem żadnej publikacji na ten temat. Jedynie w dziale prac magisterskich i licencjackich jest jedna pozycja. Święty Józef w kaznodziejstwie polskim w latach 1946-1971. Jest to pozycja, która powstała w diecezji włocławskiej. A zatem brakuje opracowań nowych z czasu po II Soborze Watykańskim, tak opracowań teoretycznych, jak i praktycznych. Podejmując próbę wskazania pewnych zasad homiletycznych w ukazywaniu postaci świętego Józefa w kaznodziejstwie, trzeba zmierzyć się z kolejną trudnością. Jakie zasady stosować w mówieniu o świętym Józefie? Czy takie same, które odnosimy ogólnie do świętych, czy może bardziej zasady stosowane w odniesieniu do Matki Bożej? Wiadomo, że te podstawowe zasady, a więc biblijność, chrystocentryczność, muszą być stosowane do wszystkich, ale wydaje się, że uczestnictwo świętego Józefa i Maryi w tych samych tajemnicach zbawienia, zwłaszcza w tajemnicy wcielenia, pozwala na zastosowanie tych samych norm, które obowiązują w kaznodziejstwie maryjnym. Tak więc w prezentacji tego tematu wskażę najpierw na źródła przepowiadania, czyli skąd homilia lub kazanie powinno czerpać swoją treść, jeżeli chodzi o świętego Józefa. Następnie w oparciu o te źródła zarysuję istotne rysy ikony świętego Józefa i wskażę na normy przepowiadania hagiograficznego. W ostatniej części odwołam się do wybranych tekstów homilii na uroczystość świętego Józefa. Źródła. Podstawą i treścią homilii, jak i kazań ukazujących osobę i życie świętego Józefa musi być ścisłe powiązanie z dziełem zbawczym Chrystusa. Tym samym źródłem i fundamentem przepowiadania powinien być przekaz Pisma Świętego i tradycji oraz oficjalna interpretacja tego przekazu przez nauczycielski urząd Kościoła. Dalej teksty o świętym Józefie zawarte w tekstach liturgicznych, teologii, świadectwie chrześcijańskiego życia i pobożności ludowej. Nie ma potrzeby szczegółowego omawiania tych źródeł, ponieważ stanowią one przedmiot poszczególnych prezentacji w trakcie tegoż sympozjum. Zwrócę jedynie uwagę na pewne priorytety w wykorzystaniu tych źródeł. Wcześniejsze analizy kazań maryjnych wyraźnie pokazały, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się sposób wykorzystywania źródeł. Od czasu II Soboru Watykańskiego wyraźnie zaczęły dominować źródła biblijne i liturgiczne, uwzględniające bogactwo tekstów Pisma Świętego i tekstów liturgicznych. A ten proces związany był z dominacją homilii jako formy przepowiadania. Pod tym względem nie było badań dotyczących świętego Józefa. Ale wybiórcze analizy homilii na uroczystość świętego Józefa, co zostanie ukazane w końcowej części prezentacji, potwierdzają tę właśnie tendencję. Definicja homilii zawarta w oficjalnych dokumentach Kościoła zwraca uwagę, że stanowi ona integralną część liturgii sprawowanej przez zgromadzenie, któremu przewodniczy kapłan, i jej istotą i celem jest wyjaśnienie jakiegoś aspektu czytań Pisma Świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części mszy danego dnia, z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy. Wynika z tego, że źródło biblijne, jak i liturgiczne traktowane jest tutaj na równi, chociaż w praktyce duszpasterskiej najczęściej preferowane jest źródło biblijne. Być może dlatego, że upowszechniło się już stosowanie zasad hermeneutyki biblijnej, pozwalające na odkrycie przesłania tekstów biblijnych oraz ich aktualizacji. Mniej wykorzystywane jest źródło liturgiczne w postaci tekstów stałych i zmiennych, które są świadectwem przeżywanej wiary Kościoła, co niewątpliwie mogłoby ubogacić przekaz biblijny i powiązać liturgię z życiem. Nieliczne odwoływanie się do tekstów liturgicznych być może wiąże się z brakiem znajomości zasad ich odczytywania i interpretacji. Natomiast kolejność prezentowania tych źródeł w czasie tego sympozjum, to jest bardzo charakterystyczne, jakby metodycznie pokazuje, że treści dotyczące osoby świętego Józefa i jego roli w historii zbawienia w większej mierze należy odkrywać właśnie w tekstach liturgicznych. Dlatego dzisiaj dopiero był temat biblijny. Tak sądzę, że to było metodycznie założone. Niewątpliwie oba źródła są podstawowe i zarówno teksty biblijne, jak i liturgiczne zawarte w lekcjonarzu i mszale rzymskim, zwłaszcza na uroczystość świętego Józefa, a także święto świętej rodziny, czwartą niedzielę Adwentu, wspomnienie świętego Józefa rzemieślnika, pozwalają odkryć w pełni rolę Józefa w zbawczych planach Boga. Na uwagę zasługuje, co również podkreśla to sympozjum, wykorzystanie jako źródła w przepowiadaniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris Custos, będącej współczesnym komentarzem do biblijnej wizji postaci świętego Józefa oraz dyrektorium o pobożności ludowej. Ikona świętego Józefa. Dobrze wykorzystując źródła, można zarysować najistotniejsze elementy treściowe w przepowiadaniu o świętym Józefie. Wydaje się, że trzy są najistotniejsze. Udział Józefa w Bożym planie zbawienia, czyli dowartościowanie tajemnicy wcielenia, Józef w relacji do Chrystusa i Maryi, ojciec i oblubieniec, oraz Józef jako wzór dla Kościoła. W słowie o Józefie, stosując zasadę hierarchii prawd, trzeba w szczególny sposób podkreślić tajemnicę wcielenia. Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Efezjan 1:5. Właśnie w tej tajemnicy ukazuje się szczególne powołanie Józefa. Bóg Ojciec powołuje go do roli ziemskiego Ojca, Bożego Syna. Powołuje go na powiernika wcielenia i odkupienia. Wraz z Maryją w postawie wiary akceptuje Boży plan zbawienia. Maryja wyraża to poprzez swoje fiat. Józef poprzez konkretny czyn. Wziął swoją małżonkę do siebie. Wziął ją, jak podkreśla Jan Paweł II, razem z całą tajemnicą jej macierzyństwa, razem z synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Józef wspiera Maryję w wierze w tajemnicy zwiastowania, uczestniczy w jej wierze. To właśnie tajemnica wcielenia, w której z zamysłu Boga uczestniczy święty Józef, pozwala zrozumieć jego rolę w życiu Maryi i Chrystusa. Małżeństwo z Maryją staje się prawną podstawą ojcostwa Józefa. Józef jest posłuszny Bogu i w pełni akceptuje swoją służebną misję wobec Bożego Syna. Wypełniając funkcję ojca, wpisuje Jezusa do rejestrów cesarstwa, staje się świadkiem przyjścia na świat Zbawiciela, dokonuje obrzędu obrzezania, nadaje dziecku imię Jezus, wypełnia przepis ofiarowania Jezusa w świątyni, chroni jego życie, uciekając do Egiptu, uczestniczy z nim w pielgrzymce do Jerozolimy, gdzie raz jeszcze usłyszy, że jest ojcem Jezusa, ojciec twój, a jednocześnie uświadomi sobie, że prawdziwym ojcem jest sam Bóg. Józef jest mężem sprawiedliwym. Jest prawdziwie oblubieńcem Maryi. Sprawiedliwość Józefa wyraża się w milczącej akceptacji planu Boga. On nie lekceważy przepisów prawa, ale nie jest też jego niewolnikiem. W przepisach prawnych widział Boga i człowieka. Na prawo patrzył przez przykazanie miłości. Jego sprawiedliwość trzeba odczytywać w sensie ewangelicznym. To stwierdzenie, że był sprawiedliwy, świadczy, że nigdy nie wątpił w niewinność Maryi. Człowiek sprawiedliwy to taki, który zawsze i w każdej okoliczności chce wypełnić wolę Bożą, który bezgranicznie wierzy Bogu i wierzy człowiekowi. Józef był sprawiedliwym, ponieważ z tęsknotą oczekiwał na przyjście Mesjasza. Ta tęsknota za Mesjaszem z domu Dawida sprawiła, że Józef był przygotowany na to, by zrozumieć tajemnicę Maryi, a była to w najgłębszej swej istocie tajemnica mesjańska. W tym właśnie kontekście należy rozumieć wątpliwości Józefa. Nie chciał on uzurpować sobie praw ojcowskich wobec potomstwa, które pochodziło od Boga. Kierowany bojaźnią Bożą, nie chciał przyjąć do siebie Maryi, którą Bóg w szczególny sposób włączył w swoje zbawcze plany. Tak też postawę Józefa interpretuje Jan Paweł II. Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec cudownego macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji. A zatem wątpliwość dotyczyła nie Maryi, ale jego samego. Po usunięciu wątpliwości Józef poprzez całkowite ofiarowanie siebie wyraża bezinteresowną miłość do Matki Boga, składając jej małżeński dar z siebie. Przyjmując ją do siebie i akceptując jej wyłączną przynależność do Boga. To małżeństwo z Maryją, jak podkreśla Jan Paweł II, stanowi źródło godności Józefa i jego praw wobec Jezusa. Trzecim elementem obrazu Jezusa, który powinien zaistnieć w przepowiadaniu, to wzorczość Józefa dla Kościoła. Drugi Sobór Watykański w 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele ukazuje Maryję w relacji do Chrystusa i Kościoła. Bardzo charakterystyczny jest tam tytuł rozdziału. Błogosławiona Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Otóż zawiera w sobie ten tytuł dwa charakterystyczne w całości prezentowanej nauki elementy. Jednym z nich jest tytuł Boża Rodzicielka, który wyraża główną prawdę Mariologii, jaką jest Boże Macierzyństwo Maryi, prawdę, którą potwierdza objawienie i jest powszechnie przyjmowana w całym Kościele. Drugi charakterystyczny termin to tajemnica, użyty w liczbie pojedynczej dla podkreślenia, że Chrystus i Kościół stanowią w dziejach jedno misterium. W tak zarysowanej perspektywie szczególnych powiązań Maryi z Chrystusem i Kościołem jawi się jej miejsce w tajemnicy naszego zbawienia. Mówię o tym w odniesieniu do Maryi, bo wydaje się, że nie będzie żadnym nadużyciem odnieść te same treści także do Józefa. Zaproszony przez samego Boga do uczestnictwa w tajemnicy wcielenia, do bycia świadkiem, że Maryja jest prawdziwie Matką Bożego Syna, a On ziemskim Jego Ojcem, jako małżonek Maryi i ojciec Jezusa Chrystusa, prawny i naturalny stróż i opiekun świętej rodziny, uczestniczy w dalszym ciągu w tajemnicy Chrystusa dokonującej się właśnie w życiu Kościoła. Józef pozostaje w tajemnicy Kościoła jako jego obrońca, opiekun, a przede wszystkim jako wzór. Nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych, co podkreśla adhortacja. Wskazując Józefa jako wzór dla Kościoła, można ukazywać ciągle aktualne jego postawy w relacji do Boga, jak i do ludzi. Wzór przyjmowania słowa Boga, gotowość wiernego służenia Bogu, poczucie głębokiego szacunku wobec tajemnicy działania Boga. Józef, głos mówiący milczeniem, uczy, że dla Boga, który wzywa i powołuje, ważniejsze są czyny niż słowa. Uczy zawierzenia Bogu bez względu na wszystko, nawet w najbardziej skomplikowanych i trudnych sytuacjach naszego życia. Święty Józef uczy uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa. Jest nauczycielem prawdziwej pobożności i wartości życia wewnętrznego. W relacji do ludzi jest wzorem zaufania człowiekowi, właściwej postawy wobec kobiety i dziecka, wzorem troski o rodzinę. Skoro święty Józef stanowi wzór dla Kościoła, to jest wzorem do naśladowania i wezwaniem do pobożności, zwłaszcza streszczającej się w sformułowaniu jak Józef, czyli na wzór Józefa. Podstawowe normy w mówieniu o świętym Józefie. Dotychczas przeprowadzone refleksje dotyczące źródeł i zasadniczych treści homilii i kazań ukazujących postać świętego Józefa wskazują już na pewne normy, które powinny zostać wykorzystane w kaznodziejstwie. Na czoło wysuwa się zasada biblijności i chrystocentryczności przepowiadania. Osobę i znaczenie świętego Józefa trzeba widzieć od strony Chrystusa i historii zbawienia, przedstawiając go tak, jak nam to podaje objawienie, a więc obiektywnie i realistycznie, ukazując go jako wzór odpowiedzi na Boże wezwanie. Kaznodziejstwo musi proklamować dzieło Boga w Chrystusie. W ścisłym sensie istnieje w chrześcijaństwie tylko przepowiadanie chrystocentryczne. Skuteczność bowiem przepowiadania polega na obecności Chrystusa w głoszonym słowie. Ojciec Jan Nalaskowski tak na ten temat mówił, odnosząc się do kazań maryjnych. On, Chrystus, przez swego ducha jest tym, który oświeca, proponuje, zaprasza. On czeka z darem przebaczenia i życia. Maryja natomiast stanowi przedmiot głoszenia. O niej mówimy, jej tajemnice rozważamy, ale ona nie jest w słowie aktualnie obecna, chociaż jest blisko nas i wstawia się za nami. Jeśli więc to, co głosimy, ma być słowem Boga, mamy tylko jedno rozwiązanie – głosić tak, jak sam Bóg nam się objawił. Wiemy zaś, że najdoskonalej przemówił do nas przez Syna. Płynie stąd wniosek, że cokolwiek mówimy o Maryi, musi mieć jakiś związek z Chrystusem. Te stwierdzenia odnoszące się do Maryi trzeba także odnieść do świętego Józefa. Zasada chrystocentryczności w szczególny sposób urzeczywistnia się w liturgii. Dlatego też teksty liturgiczne dotyczące roli Józefa w historii zbawienia powinny na równi z tekstami biblijnymi być źródłem i treścią kaznodziejstwa. Obok ukierunkowania chrystocentrycznego kaznodziejstwo powinno prowadzić do uczestnictwa w zbawczym posłannictwie Kościoła i do apostolstwa, czyli wzywać do współpracy z Chrystusem, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkie miejsca na ziemi. Prawidłowe ukazywanie postaci świętego Józefa, zwłaszcza jako wzoru dla Kościoła, prowadzi właśnie do takiej współpracy z Chrystusem. Tak jak czyni się to w odniesieniu do Maryi, w kaznodziejstwie o świętym Józefie nie ma miejsca na przeakcentowywanie godności i przywilejów. We współczesnym przepowiadaniu nie ma miejsca na tani sentymentalizm. Kaznodzieja nie może być tylko echem wspólnoty parafialnej, lecz musi być również jej przewodnikiem, który by cierpliwie, stopniowo wyprowadzał lud z ciasnej i sentymentalnej religijności w świat wielkich spraw bożych. W przepowiadaniu nie ma też miejsca na apokryficzność. W opracowaniach na temat kazań hagiograficznych podkreśla się ponadto, że o świętych trzeba mówić prawdziwie i realistycznie, ciekawie, obrazowo, z miłością i poprawnie językowo. Tak więc przepowiadanie ma wyrastać z przekaźników objawienia i liturgii, akcentując związek świętego Józefa z historią zbawienia, a więc łączność z Chrystusem i Kościołem. Ma odsłaniać jego osobową wielkość i pełnione posłannictwo. I ostatni element, ikona Józefa w praktyce kaznodziejskiej. Przeanalizowałem kilkanaście homilii na uroczystość świętego Józefa wydanych drukiem we współczesnej ambonie w końcu XX wieku i na początku XXI. Zasadniczy wniosek wypływający z lektury tych tekstów można sformułować następująco. Zasadniczym źródłem tych homilii są teksty biblijne przeznaczone na tę uroczystość. W niewielu tylko przypadkach autorzy odwołują się do tekstów liturgicznych bądź teologicznych. Na uwagę zasługuje treść tych homilii, ukazująca bardzo poprawnie i życiowo postać świętego Józefa. Tu przytoczę tylko niektóre. Między innymi ksiądz profesor Józef Kudasiewicz przeprowadzał bardzo dogłębną analizę biblijną sformułowania, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym. To rzeczywiście klasyczne, piękne opracowanie naszego doskonałego, już niestety nieżyjącego biblisty. Ksiądz Tadeusz Gacia podkreśla, że życie Józefa, choć było tak blisko Boga, było życiem w wierze. Żył z Bogiem pod jednym dachem, a jednocześnie nie znał wszystkiego do końca. Do wiary Józefa nawiązuje także Giuseppe Polano, który podkreśla wielkość wiary Józefa. Mówi tak, nie musiał okazywać swojej wiary odnośnie do jakiegoś dogmatu czy doktryny. Miał zawsze przed oczyma Maryję i Jezusa. Właśnie w codziennych relacjach bezpośrednich, konkretnych, całkowicie powszednich zanurzał się w głęboką kontemplację, która widzi więcej, widzi ponad, która czyta w tym, co zewnętrzne, a co nie różni się niczym od wszystkich innych obecności. Jasność i obecność planu zbawczego Pana Boga. Oto wielkość wiary Józefa. Musimy bowiem przyznać, że łatwiej jest wierzyć w to, czego się nie widzi, aniżeli w to, co się widzi. W wielu tekstach podkreśla się, że Józef zdał się całkowicie na wolę Boga. Był gotów do całkowitego posłuszeństwa, jako człowiek sprawiedliwy nie mógł stawać na przeszkodzie planom Boga. Zrezygnował ze swoich planów życiowych i był posłuszny Bogu, który wciąż znienacka ingerował w jego życie. Jemu Bóg powierza swe najcenniejsze dary, dar swego jednorodzonego Syna, aby był dla niego przybranym ojcem i ziemskim opiekunem i dar jego matki, niepokalanej dziewicy, oblubienicy Ducha Świętego. Aby był dla niej małżonkiem i Józef w pełni odpowiedział na ten dar, angażując w Boże plany całe swoje życie. Warto jeszcze podkreślić na zakończenie, że w prawie wszystkich homiliach autorzy próbują konfrontować postać świętego Józefa ze współczesnością, ukazując aktualność jego postawy dzisiaj, wskazując na Józefa jako wzór dla Kościoła, którego on jest szczególnym patronem i opiekunem. Dziękuję bardzo.